Tomasz Gawiński, kłaniam się Państwu i zapraszam na kolejny program Pitawa Radia Gdańsk. Coraz częściej słyszymy, iż w pracy policji pomaga profiler. Wielokroć spotykamy się z taką postacią, ale w filmach, zwłaszcza amerykańskich. W Polsce jednak nie ma formalnie takiego zawodu czy stanowiska. W rodzimych warunkach osobą, która się zajmuje profilowaniem portretu sprawcy przestępstwa, jest policyjny psycholog, czasem jest to kryminolog lub prawnik. W ogóle w Polsce tego typu stanowisko to nowość i często policjanci nie traktują go do końca poważnie. Jakie są kompetencje profilera i jak wygląda jego praca w śledztwie? Na ile tworzeniu profilu osobowościowego przestępcy pomaga w jego wykryciu? O tym wciąż nie do końca znanym w Polsce zawodzie, czym się zajmują profilerzy i na ile praca jest przydatna organom ścigania, rozmawiał dziś będę z panią Justyną Poznańską z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, która oficjalnie pracuje jako psycholog, natomiast jest właśnie profilerem czy profilerką. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę panią, na czym polega profilowanie przestępcy, czy jakby charakterystyka zabójcy, bo to najczęściej przy najgroźniejszych przestępstwach pani pracuje?
No tak, faktycznie moja praca koncentruje się na pomocy funkcjonariuszom śledczym w wykrywaniu tych najpoważniejszych przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. A więc są to zazwyczaj zabójstwa, często zgwałcenia, jakieś czyny o charakterze pedofilskim. Zdarza się, że pomagam również w określaniu motywacji osób, które dokonują uprowadzeń, przesyłają jakieś listy, anonimy. Praca jest właściwie bardzo różnoraka i ma szeroki taki wachlarz działania, jeśli chodzi o moją pomoc. Policjanci proszą mnie o wykorzystanie wszelkiej wiedzy psychologicznej, którą posiadam, aby pomóc im w wykryciu sprawców czy sprawcy przestępstwa. Zazwyczaj faktycznie pomagam w takich sprawach najpoważniejszych, jak zabójstwa. Na czym polega praca? Praca polega na wszelakiej analizie sprawy. Od momentu, w którym dowiadujemy się, że dokonało się jakieś przestępstwo, ktoś tego przestępstwa gdzieś w terenie dokonał. Jadę na miejsce zdarzenia razem z funkcjonariuszami.
Właśnie, zawsze jedzie pani na miejsce zdarzenia? Jest to konieczne?
Staram się zawsze być na miejscu zdarzenia. Uważam, że zobaczenie samemu tego miejsca, tak, zobaczenie sposobu działania sprawcy, nie tylko na zdjęciach, na fotografiach, które wykonuje później technik kryminalistyki, ale właśnie samemu, ocena położenia nawet, czy ciała, tak, czy miejsca znalezienia tego ciała jest niezwykle ważna do późniejszej oceny działań przestępczych tego sprawcy. Także uczestniczę w takich czynnościach, no, co jest też mniej przyjemną czynnością, uczestniczę w sekcjach zwłok. Tutaj często rozmowa z patologiem pomaga w wyjaśnieniu jakichś nieścisłości bądź wątpliwości wynikających z tego, co się w pierwszym wrażeniu zobaczy. Często jest to też uwarunkowane takimi czynnikami jak pośpiech w określeniu jakichś pierwszych hipotez, tak? I tutaj mój udział w tych pierwszych czynnościach ułatwia dokonanie przeze mnie szybszej analizy tego zdarzenia. W momencie, kiedy otrzymałabym dopiero materiały w formie papierowej, po jakimś czasie, tak, jakieś dokumenty, no to dopiero po jakimś czasie mogę coś powiedzieć. Więc jakby tutaj chodzi też o czas, ponieważ wiadomo, że te pierwsze godziny, pierwsze dni po dokonanym przestępstwie, no są najważniejsze dla procesu wykrywczego. Także to też jest jakby tym uwarunkowane. No często policjanci też proszą mnie o udział w przesłuchaniach, w rozmowach z osobami podejrzanymi, bądź nawet ze świadkami w sprawie, aby ocenić, o co jeszcze można zapytać, co jest ważne także dla stworzenia nawet portretu, tak zwanego portretu wiktymologicznego ofiary, czyli określeniu tej sylwetki psychologicznej osoby nieżyjącej, tak? Na co zwrócić uwagę, gdzie szukać być może tego sprawcy. No a często są to rozmowy z osobami, które być może mają związek z przestępstwem. No i tutaj koncentrujemy się na takich cechach osobowościowych tych rozmówców, w jaki sposób ewentualnie można pomóc w uzyskaniu jakiejś informacji od takiej osoby. Także moja rola i moje zadania są tutaj bardzo szerokie, co zresztą jest dla mnie no, taką okolicznością dosyć przyjemną, bo też się rozwijam w tej pracy.
Tak, bo to bardzo stymuluje. Mówiła pani o tym, że już może pani wywnioskować coś z ułożenia ciała, czyli powiedzmy, nie wiem, ułożenie ciała świadczy o tym, że było to bardziej brutalne, że mogło być przypadkowe, tudzież dokonane z premedytacją? Już z tego można wyciągnąć takie wnioski?
Można wyciągnąć wiele wniosków, bo począwszy od tego, na ile było to, powiedzmy, jeśli mówimy o zabójstwie, zabójstwo planowane, bądź zabójstwo bardziej sytuacyjne, wynikające z jakichś okoliczności, które nastąpiły w jakimś tam danym momencie, poprzez też jakby relacje znajomości potencjalnej, tak, z ofiary ze sprawcą. Także to jest, powiem szczerze, że te pierwsze chwile po zdarzeniu, kiedy się jedzie na miejsce zdarzenia, kiedy się widzi ciało tej ofiary, są niezwykle kluczowe, bo są pewne okoliczności, które się bardzo często powtarzają w pewnych rodzajach zabójstw, o pewnej
motywacji.
A można
zapytać, jakie na przykład?
Nie wszystko można ujawniać.
No ale dlatego pytam o to, co można.
Żeby nie ułatwiać też sprawcom. No często zdarza się, że osoby będące w relacji znajomości z ofiarą po prostu bardziej jakby dbają o to, żeby te zwłoki, to ciało gdzieś ukryć. Także chociażby tego typu informacje możemy tutaj uzyskać. Natomiast faktycznie i ułożenie ciała, i sposób pozostawienia właśnie w ukryciu, bardziej na widoku, w miejscu zamkniętym, w jakimś czy terenie otwartym, no to wszystko ma olbrzymie znaczenie, tak? Odległość od jakichś pewnych, czy tras komunikacyjnych, jeśli to jest w terenie otwartym, położenie ciała, jeżeli to mamy jakiś lokal mieszkalny, powiedzmy, położenie ciała, sposób ułożenia, sposób pozostawienia, to wszystko ma olbrzymie znaczenie i pozwala na uzyskanie dużej ilości informacji, które zazwyczaj się sprawdzają później.
Czyli określony typ ludzi w taki sposób zostawi, nie wiem, porzucone, czy nie wiem, gdzieś przy drodze, czy w jakimś rowie ciało, a inny, nie wiem, delikatnie go ułoży albo zakopie, już jest ta różnica, już można scharakteryzować wstępnie gdzieś, jaki to może być człowiek?
Tak, można scharakteryzować wstępnie osobowościowo takiego człowieka i można scharakteryzować wstępną motywację tego człowieka i relacje znajomości z ofiarą. A są to właściwie kluczowe elementy, które w tym pierwszym etapie śledztwa, w tym pierwszym etapie procesu wykrywczego są no, niezwykle istotne, żeby w ogóle skoncentrować się na jakimś konkretnym kierunku bądź kilku kierunkach działania.
Zabezpiecza pani ślady zachowania? Można tak to powiedzieć?
Można tak powiedzieć.
I jak pani to czyni?
Zabezpieczam właściwie w formie takiej wzrokowej, tak, bo tutaj technik jest od tego, żeby zabezpieczać te ślady faktycznie, czy biologiczne, daktyloskopijne, mechanoskopijne i tak dalej. Natomiast faktycznie dokumentacja fotograficzna i te moje takie naoczne, że tak powiem, oględziny na miejscu, moje notatki, które sporządzam, pozwalają na stworzenie tych wstępnych hipotez. Także to jest taka praca, technika w formie psychologicznej, można powiedzieć, tak?
A czy na podstawie obrażeń zadanych ofierze można już określić też motywy, jakimi się kierował sprawca? Nie wiem, jeden wbija siekierę w głowę, mówiąc bardzo brutalnie, a inny, nie wiem, poddusza, tudzież, nie wiem, daje truciznę na przykład, prawda?
Każdy sposób działania sprawcy mówi o nim bardzo wiele i tutaj ograniczanie się tylko do oceny osobowości takiego człowieka, czy do pochodzenia takiego człowieka byłoby jakby minimalizowaniem, tak? I zarówno rodzaj obrażeń, ich umiejscowienie, sposób ułożenia ciała, narzędzie, którego użyto, czy to narzędzie pozostało na miejscu zdarzenia, czy zostało zabrane, to wszystko tworzy całość. Nie można mówić o interpretacji poszczególnych elementów bez połączenia ich ze sobą, dlatego że czasami okazuje się, że jeżeli skoncentrujemy się tylko na jednym elemencie, na przykład narzędziu użytym do dokonania przestępstwa, nie pasuje do całej motywacji sprawców cała reszta. W związku z czym te wszystkie elementy układanki tworzą dopiero całość i dlatego też złudnym jest takie myślenie i postrzeganie, z czym często się spotykam w mojej pracy, że psycholog, profiler powinien właściwie w przeciągu, nie wiem, jednej doby podać profil sprawcy. To jest niemożliwe. Profilowanie jest procesem dynamicznym, który potrzebuje wielu elementów układanki, aby stworzyć jakiś obraz sytuacji. W procesie dynamicznym, jakim jest prowadzenie śledztwa dotyczącego przestępstwa, chociażby właściwie właśnie zabójstwa, te elementy pojawiają się z godziny na godzinę, tak? Mamy nowe zeznania świadków, mamy wyniki oględzin, mamy fotografie, mamy informacje z sekcji zwłok. Dopiero stworzenie całości z tych elementów pozwala na określenie jakiejś motywacji sprawcy, jego portretu osobowościowego, psychologicznego czy społecznego, a nawet fizycznego czasami udaje się. W związku z czym to też nie można oczekiwać tutaj takiego wróżenia na miejscu zdarzenia, bo to jest niemożliwe, a bardziej profesjonalne jest jednak stworzenie no, takiego całościowego obrazu sytuacji.
Czy ofiara jest w stanie powiedzieć coś o sprawcy? Czy obserwując właśnie życie przed śmiercią ofiary, czy nawet już później samego denata czy denatkę, jest pani w stanie już o sprawcy coś powiedzieć?
Zależy to często od motywacji przestępczej sprawcy bądź sprawców. W zabójstwach na tle seksualnym takie informacje wiktymologiczne są niezwykle istotne. Sprawcy seksualni są w ogóle taką grupą sprawców najtrudniej uchwytną z uwagi na fakt, że są to często osoby przypadkowe i zupełnie nieznajome dla ofiary. Natomiast prowadzony przez ofiarę tryb życia, jej sposób zachowania też w sytuacjach nowych, w sytuacjach jakichś konfliktowych, w sytuacjach codziennych może w dużej mierze nam przybliżyć okoliczności zdarzenia, tak? Co się wydarzyło, kto mógł być sprawcą, w jakich okolicznościach ofiara spotkała sprawcę, czy to była osoba jednak w jakiś sposób jej znajoma, czy osoba zupełnie obca. Na terenie naszego województwa również mamy takie niewykryte sprawy na tle seksualnym, zabójstwa na tle seksualnym. Pierwsze jest to bardzo brutalne zabójstwo Darii Reluga z 1995 roku, które do chwili obecnej pozostaje jako sprawa niewykryta. Pomimo naszych wielu czynności śledczych...
To jest ta z Sierakowic czy z Sopotu?
To jest dziewczyna z Lasu Oliwskiego. Z Lasu,
czyli z Sopotu, tak jak poszła biegać koło AWF-u i już nie wróciła.
Dokładnie. No nasz teren tutaj, województwo pomorskie, jest też specyficzne z uwagi na turystykę. Tak, to było w okresie letnim, w miejscu takim dostępnym też dla turystów, dla osób, które przyjeżdżają przecież z wizytą i rodzin osób mieszkających tutaj, w związku z czym też mamy większą trudność wykrywczą przy takich sprawach. W tej sprawie bardzo dużo czynności zostało wykonanych. Ja również współpracowałam z policjantami, stworzyłam wstępny profil psychologiczny do tej sprawy, natomiast no też duża pomoc osób ze społeczeństwa, tak jakichś mieszkańców tutaj tych okolicznych sopockich. Może ktoś pamięta coś z tamtych czasów, z tamtego okresu, czy coś takiego dziwnego, co mogłoby nam pomóc. Również przy okazji tutaj bycia w studiu chciałam zaapelować do państwa, że jeżeli macie państwo jakieś informacje na temat tej sprawy, jakieś przypuszczenia, bardzo prosimy o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji.
Bo pani, z tego co jeszcze wiem, zajmuje się również sprawami w tak zwanym archiwum X, czyli odgrzebanych po jakimś czasie, przy czym no, z tego co również się orientuję, były sukcesy w kilku sprawach.
Były sukcesy w sprawach i tych starszych, i tych nowszych. No, w każdej sprawie staram się pomóc na tyle, na ile potrafię, na ile moja wiedza na to pozwala. Mam to szczęście, że policjanci też pozwalają mi angażować się w sprawy i no, często uczestniczę w takiej burzy mózgów, gdzie każdy z nas podsuwa jakieś swoje pomysły, hipotezy i staramy się je wszystkie weryfikować. Dzięki temu też ta nasza praca no jest bardzo kreatywna i te sukcesy się pojawiają. To też zależy od zespołu, od współpracy, od ludzi. Na szczęście no, w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ta współpraca jest i ci ludzie pracują naprawdę z pełnym zaangażowaniem. No, nie każda sprawa niestety jest prosta i no, zdarza się, że pomimo naszych wielkich jakichś działań i zaangażowania mamy trudność z wykryciem. Tak jak wspomniałam, głównie są to sprawy na tle seksualnym, które są najtrudniejszymi przestępstwami i nawet dla profilera określenie sylwetki psychologicznej takiego sprawcy jest niezwykle trudne.
A zdarzyło się pani określić profil ten charakterologiczny przestępcy i potem został on ujęty i faktycznie no, w wielu procentach jakby to była sylwetka osoby taką, jaką pani ją narysowała?
Zdarzyło mi się, kilkakrotnie miałam taki, można nazwać to sukcesem.
Na pewno są to sukcesy.
Na pewno nie był to efekt no, działania jakiejś tylko intuicji. Tak? W tej pracy no, niezwykle ważna jest wiedza i precyzyjne określenie jakichś cech psychospołecznych, fizycznych sprawcy jest tak naprawdę bardzo dużym obciążeniem i zobowiązaniem dla mnie, ponieważ osoba, która weźmie moją opinię do ręki, ją przeczyta i podejdzie do niej poważnie, będzie szukała faktycznie sprawcy bądź sprawców w określonym przedziale wiekowym, o jakichś cechach, o odpowiednim wykształceniu. W związku z czym ja nie mogę posługiwać się intuicją bądź jakąś wiedzą wyimaginowaną z uwagi na fakt, że ktoś może przez moją opinię stracić niepotrzebnie czas i środki na poszukiwanie osoby, która nie istnieje. W związku z tym staram się wykorzystywać takie informacje, których jestem pewna, które w 99 bądź 100% mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej sprawca je posiada, te cechy, bądź jest w określonym przedziale wiekowym. I faktycznie mieliśmy takie sprawy, nie zawsze są to tylko zabójstwa. Mieliśmy też sprawę zaginięcia, która zakończyła się naszym sukcesem. Po 5 latach w gniewie znaleźliśmy chłopaka, który zaginął wraz z samochodem, rozpłynął się. Okazało się, że faktycznie po analizie akt sprawy założyliśmy kilka hipotez. Jedną z nich było utonięcie mężczyzny w Wiśle, w Gniewie. No i faktycznie przy udziale prokuratury powołaliśmy taką grupę nurków, która nam wyłowiła tego mężczyznę. Także tutaj olbrzymi sukces, a szczególnie radość dla rodziny, która poszukiwała bezskutecznie przez 5 lat. Więc no często są to takie sprawy. Mieliśmy zaginięcie kobiety w ciąży w lutym tego roku, które również zwłoki tej kobiety znaleziono miesiąc później. Tu również starałam się pomóc policjantom w określeniu, co mogło się z nią stać. I faktycznie gdzieś ta wersja, którą ja zakładałam, się sprawdziła. Kilka lat temu w Starogardzie mieliśmy młodego mężczyznę, który dokonywał podpaleń sklepów spożywczych, pisał listy anonimy. Tutaj dosyć precyzyjnie podałam portret psychologiczny tego mężczyzny i faktycznie nawet w takim niewielkim przedziale wiekowym, który ujęłam, on się...
I był mieszkańcą Starogardu?
Był mieszkańcą Starogardu, tak.
Jak pani te puzzle składa w swojej głowie? Czy pani też to na przykład rozrysowuje sobie w jakiś sposób?
Ja to robię najróżniej. W zależności od tego, jaka jest potrzeba w sprawie, i rozrysowuję, i tworzę sobie jakieś mapy. Zawieszam zdjęcia i jakieś notatki na tablicy korkowej, tak? Więc tutaj to pewno zależy od tego, jaką kto ma percepcję, czy jest bardziej wzrokowcem, słuchowcem, dotykowcem, tak? No ja mam pewno te zmysły gdzieś tam w najróżniejszym obszarze połączone i potrzebuję wielu bodźców, żeby sobie coś tam poukładać. Natomiast faktycznie no, wiele notatek, wiele przemyśleń zdarza się, że wieczorem leżąc w łóżku coś przyjdzie do głowy, na drugi dzień się to zapisze, więc to jest proces bardzo dynamiczny i tak naprawdę analiza sprawy wymaga dużego zaangażowania takiego poznawczego, jak my nazywamy w psychologii, czyli takiego myślowego, koncentracji uwagi, myślenia, wyobraźni, ale też emocjonalnego, żeby się trochę jednak zaangażować, co się mogło wydarzyć. Najważniejszy jest dystans oczywiście, też nie można zaangażować się na tyle mocno, żeby utrudniało to codzienne życie.
Rozmawiamy na temat kształtowania, rysowania profilu psychologicznego, charakterologicznego przestępcy. Mówiła pani o tym zaangażowaniu, że wymaga taka praca zaangażowania. Psycholog jakby musi się wcielać w to wszystko. Z drugiej strony też jednak jest ciekawe, bo jak pani się tak angażuje, musi pani wejść tak emocjonalnie, jak pani później odpoczywać? Czy pani jest w stanie wrócić do domu i nie myśleć o tym? Czy jest w stanie się, zrelaksować i w ogóle jakby wyłączyć ten kawałek swojej sprawy? Przecież to jest szalenie angażujące i powodujące, że tak naprawdę człowiek na okrągło, przynajmniej psychicznie, siedzi w tej sprawie. Ma pani kilka, więc, ale są, które bardziej angażują, które mniej. Mimo, że jest pani niewysoką, drobną kobietą, to musi być pani szalenie silna. Jak pani sobie z tym radzi?
Myślę, że to nie jest kwestia siły, tylko takiej umiejętności znalezienia dystansu. I to jest właściwie umiejętność, która jest potrzebna w każdym zawodzie, a szczególnie w zawodach pomocowych, tak zwanych. Tak? Bo nie patrzeć, jestem zawodem pomocowym, usługowym i tą swoją pracą również pomagam. Nie pomagam w sposób terapeutyczny, ale pomagam śledczym, pomagam rodzinom też w jakiś taki sposób trochę magiczny, pomagam bliskim tych ofiar w wyjaśnieniu tej zagadki i jakby rozwikłaniu tej trudnej sprawy. Jak się dystansuję? Myślę, że taką umiejętność posiadam. Pracowałam wcześniej w ośrodku pomocy społecznej, pracowałam jako terapeuta, pracowałam jako wykładowca, mam też takie dosyć szerokie doświadczenie zawodowe i nigdy nie miałam problemu z dystansowaniem się do tej mojej pracy. Wracam, owszem, myśli się pojawiają, jeżeli sprawa jest bieżąca, tak, coś się nagle wydarzyło, jest to sprawa głośna, sprzed kilku dni, sprzed kilku godzin wracam i myślę, natomiast nie jest to myślenie ciągłe, nie jest to myślenie, które powoduje jakąś, jakiś chaos w moim życiu, tak?
Czyli ma pani taką mocną samodyscyplinę?
Mam samodyscyplinę, tak. Ja przychodzę do pracy i pracuję ile długo trzeba. Często jeżdżę po godzinach, tak? To też nie jest do końca taka praca na etat, że jest
praca
to 8
policjanta
godzin.
Nie jest właściwie pracą na,
dokładnie,
w godzinach do 15.
Więc zazwyczaj zresztą zabójstwa są ujawniane po południu, więc często bywa tak, że jest 15:30, czas wyjść tak. do domu, okazuje się, że jest informacja, że mamy zwłoki, trzeba jechać i się pracuje do nocy.
No, ale pani jest cywilnym pracownikiem.
Jestem pracownikiem
pani nie
cywilnym.
Jest funkcjonariuszem. A...
Natomiast faktycznie jak jest jakieś zdarzenie, to jadę. I często to może też pomaga, że wraca się późno, jest się zmęczonym i tak naprawdę się już idzie spać i się o tym nie myśli. Natomiast ten dystans jest ważny i to nawet nie dystans w sensie nie myślenia o sprawie, tylko dystans taki, który umożliwia normalne funkcjonowanie, zaangażowanie się w życie rodzinne po powrocie, ale po przyjściu do pracy, pracę na pełnych obrotach, tak? Żeby znowu wejść w te trybiki i starać się jak najwięcej pomóc.
Ten zawód, profiler czy osoba, która typuje przestępców, no nie jest w Polsce od dość dawna znany. Jest kilkanaście ostatnich lat. W Polsce to się dopiero układa, w komendach wojewódzkich takie stanowiska powstają. Skąd państwo czerpiecie wiedzę? Bo tak naprawdę przecież nie ma kursów, nie ma wykładów, nie ma kierunku na studiach profilera. To się chyba wzięło gdzieś z Ameryki. Oczywiście mamy trochę skrzywiony obraz w filmach amerykańskich tego typu osób. Mhm. Natomiast no, skądś pani wiedzę musi czerpać, żeby potem w mądry sposób składać te puzzle właśnie.
Mhm. No powiem tak, faktycznie w Polsce to jest taka dziedzina rozwijająca się. Prekursorem na pewno jest Instytut Ekspertyz Sądowych, który zresztą do dziś ma zespół psychologów powołanych do konstruowania takich portretów psychologicznych. Oni faktycznie na zlecenie sądów, prokuratur takie portrety sporządzają. Natomiast faktycznie zapotrzebowanie wzrasta, ponieważ tych spraw jest mnóstwo z terenu całej Polski. Ja również jestem biegłym sądowym i też jakby dodatkowo takie sprawy z terenu kraju często biorę po prostu i pomagam w takich śledztwach. Więc zapotrzebowanie jest duże, a wiedza, no wiedza jest efektem jakby współpracy też między specjalistami. W Polsce nas jest niewielu, ale wszyscy ze sobą współpracujemy i wymieniamy się doświadczeniami, wiedzą, poglądami. Dodatkowo współpracujemy też ze Stanami Zjednoczonymi, z psychologami z Akademii Quantico w FBI. No i Wielka Brytania, tutaj profesor Kanter, jedna z takich kluczowych postaci w procesie rozwoju profilowania, wspomagająco też w różnych sprawach i gdzieś tam w wzbogacaniu wiedzy. Mamy kontakt stały, mailowy, przez Skype'a, także staramy się po prostu rozwijać tą wiedzę tak jak się da. No i ściąganie literatury zagranicznej, która jednak jest bogata, szczególnie ta literatura ze Stanów Zjednoczonych. Nie jest to tania książka, ale faktycznie jest to już taka wiedza naprawdę pełna.
W Polsce praktycznie chyba nie ma takowej.
Zdarzają się ciekawe pozycje książkowe. Często zresztą też gdzieś tam nabywam i się edukuję. Są to zazwyczaj prace doktorskie, prace habilitacyjne, badania przeprowadzone przez naszych naukowców, ale również niezwykle ciekawe. Zresztą te warunki polskie no, jednak są trochę inne niż warunki zagraniczne, szczególnie te amerykańskie.
Ale wszystkich państwa, chyba, przepraszam, że wejdę w słowo, jednak wszystkich was łączy, że jesteście pozytywnie zakręconymi wariatami, bo to dla człowieka, który traktuje to w sposób, tak jakbyśmy mówili, etatowy, to nigdy by nie miał żadnych sukcesów, ani by chyba nawet kapeńkę nie wszedł w taką pracę do końca, żeby mógł mieć sukces.
Na pewno. Trzeba być otwartym, trzeba się nie bać tego, bo też często spotykam się z takimi pytaniami, jak mogę angażować się w takie, no, w cudzysłowie, śmierdzące sprawy, tak, gdzie faktycznie trzeba jechać, jest to widok niemiły, nieciekawy. Natomiast ja odnajduję w tym jakąś swoją realizację procesu pomagania też ludziom. No ktoś, jak się zawsze mówi, ktoś to musi robić, tak. Ja to chcę robić jeszcze dodatkowo. Co też jakby no, powoduje, że ta motywacja moja jest dosyć wysoka. Odnajduję się w tym, nie boję się tego, nie śni mi się to po nocach. Znajduję w tym radość w jakiś sposób, pomagając policji, czy pomagając tym rodzinom osób pokrzywdzonych. W związku z czym no, jest to na pewno, tak jak pan mówi, jakiś taki element szaleństwa, takiego pozytywnego.
Pozytywnej
który,
wibracji.
Tak, pozwala
ale
to
większość
robić.
Chyba to mężczyźni jednak, to kobiety, to nie znaczy, bo kobiety czasem są bardziej twarde, ale z drugiej strony gdzieś czytałem, że na przykład kobiety wchodząc emocjonalnie w pewną sferę badania profilu, na przykład przy kwestiach przestępstw seksualnych odbierają to trochę inaczej jednak niż mężczyźni i tutaj może być jakieś takie lekkie skrzywienie. Tak to odebrałem, więc...
Spotykam się z taką opinią, natomiast powiem dwojako. Po pierwsze, to ja chyba typowej osobowości kobiety nie mam. Wydaje mi się, że trochę mam osobowość mężczyzny, co mi trochę ułatwia ten dystans i nieangażowanie się. Na pewno każdy człowiek w ogóle, już niekoniecznie z podziałem na płeć, ma taki słaby obszar jakiegoś funkcjonowania, który go najbardziej porusza, tak? Są osoby, które niekoniecznie będąc psychologami, profilerami, jeżdżą na zdarzenia i widzą, nie wiem, jedna osoba zobaczy zastrzelonego psa przy okazji zabójstwa i bardzo to przeżyje, druga dziecko, a trzecią poruszy starsza osoba, bo miała sentyment do własnej babci, w związku z czym nie ma takiej ogólnej zasady, która by utrudniała pracę przy jakiejś sprawie. To czasami nas dotyka zupełnie niezależnie i tak naprawdę możemy chcieć mieć dystans, ale trafimy w słaby punkt, więc no nie wydaje mi się, żeby to był efekt tylko i wyłącznie płci. Być może, że zdarzyło się komuś, tak, że sprawa dotyczyła zgwałcenia czy zabójstwa na tle seksualnym i akurat jakaś kobieta miała z tym problem. Natomiast to na pewno nie można uogólniać i to są kwestie indywidualne. Ja sobie z tym radzę. Zdarzały się sprawy, które jakoś bardziej mnie poruszyły, natomiast no też to pokazuje, że jesteśmy ludźmi i dzięki temu jakoś funkcjonujemy i chcemy to robić.
O tym to polega. Rozmawialiśmy z panią o tym, że większość to jakby mężczyźni, więc jakby to bardziej teoretycznie by się wydawało męski zawód, chociaż myślę, że kobiety na wiele spraw mają większą wrażliwość i to im pomaga. Chciałem jeszcze zapytać, co najtrudniej wytypować u sprawcy? Jakie jego cechy sprawiają profilerowi najwięcej problemów?
No zdaje się, że to zupełnie fizyczne, czyli jakiś ewentualny wygląd zewnętrzny bądź przedział wiekowy. Szczególnie przy sprawcach na tle seksualnym niezwykle trudnym jest podanie tego odpowiedniego przedziału wiekowego sprawcy, z uwagi na fakt, że często u tego typu osób wiek biologiczny nie współgra z wiekiem psychologicznym. Znaczy może mieć bardzo dojrzałego 20-latka albo dziecinnego 50-latka. W związku z czym tutaj jest ta kwestia. Czasami udaje się bardzo dokładnie określić ten wiek dzięki śladom pozostawionym przez sprawcę na miejscu zdarzenia, które są niezwykle specyficzne i charakterystyczne tylko dla pewnego kręgu osób bądź pewnego wieku tych sprawców, więc jest to różnie, natomiast faktycznie ten wiek jest chyba największą trudnością. Natomiast sam sposób działania po tych śladach psychologicznych pozostawionych na miejscu pozwala określić jakiś rys osobowościowy, na podstawie którego wnioskujemy o cechach, więc jakby ten element zupełnie psychologiczny dla osoby doświadczonej, która się tym zajmuje, no jest do wykonania i to całkiem nieźle.
Te ślady psychologiczne, czy powiedzmy te typy informacji, które zostawia w postaci tak zwanego swojego modus operandi,
tak.
Czyli jakby taki podpis swój, który, prawda, zostawia sprawca, co te ślady o nim mówią?
No tak jak wspominałam, najróżniejsze rzeczy, począwszy od tego, jaki prowadzi tryb życia, jaki może mieć status społeczny, ekonomiczny, gdzie może mieszkać, jaka jest jego relacja znajomości z ofiarą, co jest dla niego ważne, co w życiu najbardziej ceni, co go drażni, jakie wykonuje codzienne czynności, jakie ma nawyki, czy ma problem alkoholowy, czy nie, czy poszukuje wrażeń, czy wręcz przestraszył się tego, co zrobił. W związku z czym, no tutaj możemy wnioskować bardzo dużo.
No ale z czego na przykład pani może na jakiej podstawie wnioskować, jakie ma ktoś nawyki, albo na przykład czy jest osobą z wyższym wykształceniem, czy jest zwykłym człowiekiem, który ma zasadnicze wykształcenie na przykład?
To są już takie kwestie bardzo indywidualne, musielibyśmy powiedzieć o jakiejś konkretnej sprawie, żeby to opisać. Natomiast faktycznie czasami, jeśli chodzi o wykształcenie, poziom edukacji, to też nie jest prosta sprawa, bo czasami mamy pana magistra, który funkcjonuje jak osoba, powiedzmy, z niższym wykształceniem, więc to też nie jest takie jednoznaczne.
Albo kogoś bardzo rozwiniętego, kto ma bardzo proste wykształcenie.
Dokładnie, dokładnie. W związku z czym to tutaj też trzeba uważać. Natomiast faktycznie ten sposób działania, czy jest bardziej zorganizowany, czy mniej zorganizowany, pozwala też na podstawie takiej wiedzy typologicznej, typowo naukowej, ale jednocześnie jakiegoś doświadczenia własnego, naszego tutaj policyjnego, określić, w jaki sposób działa i jak może działać na co dzień, co pozwala przełożyć to na jego tryb życia. Więc no to jest taki proces dosyć rozbudowany. Trudno to w kilku słowach wyjaśnić. Natomiast faktycznie nie da się nie zostawić żadnych śladów. Tak? Jeśli to nie są ślady biologiczne, daktyloskopijne, to są to właśnie ślady psychologiczne, które również nam pomagają. Często dosyć ciekawie można określić sposób działania, motywację, charakter człowieka poprzez komunikaty tak zwane pisane, czyli listy, anonimy, SMS-y. Są to takie informacje, w których czasami nawet zdarza się, że sprawca chce przemycić informacje nieprawdziwe na swój temat, ale one i tak wypływają. Tak zdarzyło nam się mieć list anonim, bardzo obszerny, w którym sprawca widać było, że próbuje zmylić organy ścigania, bo pisał i z dużej litery, i z małej, i jakimiś odpowiednimi zwrotami, i bez tych zwrotów, i z błędami językowymi, i bez. Natomiast summa summarum, przy analizie takiego materiału pewne informacje i tak wypłyną, w związku z czym no, nie jest możliwe, żeby oszukać profilera, mówiąc najprościej. Tak? To nie jest tak, że
czyli
czegoś się nie zrobi.
Wprowadzanie w błąd nie powiedzie się.
Wprowadzanie w błąd prędzej czy później zostanie ujawnione, a jak się ujawni wprowadzanie w błąd, no to mamy kolejne informacje o tej osobie. Dlaczego to robiła? Z jakiego powodu? Mamy takie wnioskowanie, przynajmniej wstępne, że na pewno jest inteligentna, skoro potrafi to robić. No i poszukujemy już w tym innym obszarze, więc każda informacja coś o człowieku mówi.
Najbardziej nurtująca panią sprawa, pamięta pani? I jeżeli może pani o niej powiedzieć czy wspomnieć?
Nurtująca, może bardziej jakoś tak emocjonalnie nurtująca i chyba do dzisiaj nie do końca wyjaśniona. Jest to wykryta sprawa zabójstwa kobiety w Gdańsku, zupełnie przypadkowego, dokonanego przez przypadkowego człowieka, który właściwie miał pierwotną motywację rabunkową. Summa summarum doszło do zabicia tej kobiety. No i taka faktycznie sprawa smutna, bo kobieta osierociła 7-letniego syna, męża, więc chyba bardziej poruszyła mnie w sensie bezsensowności swojej kompletnej. Do dzisiaj także mamy niewykryte zabójstwo Izy z Gdyni, 13-letniej dziewczyny, niezwykle brutalne. No ale te wszystkie niestety sprawy na tle seksualnym są trudne i one są kompletnie niezrozumiałe dla nikogo. Poszukiwania sprawcy trwają ciągle, pomimo umorzenia sprawy. Sprawa ta nie daje nam spokoju, będziemy wykonywać czynności cały czas.
Tutaj ma pani swój profil tego osobnika, który dokonał zabójstwa Izy?
Tak, wykonywałam tam też analizę. No poszukujemy mężczyzny, który tak naprawdę wykorzystał sytuację i to nie była osoba, która to planowała wcześniej, co również nam niestety utrudnia znalezienie tego człowieka.
I pozwala domniemywać, że nie był to mieszkaniec ani Dąbrowa, ani Gdyni.
Jest to również możliwe, no to bliskość tej giełdy, która tam się znajduje,
tak,
utrudnia
jest ogromny ruch,
proces
prawda?
Wykrywczy, tak, bo tutaj mamy wiele znaków zapytania, czy jest to ktoś stamtąd, czy jest to jednak jakiś mieszkaniec, który zupełnie przypadkowo znalazł się w tym miejscu. Natomiast no tych spraw jest wiele i każda jest szczególna, każda jest wyjątkowa i wymaga skupienia i wykrycia i chcielibyśmy wykryć wszystkie, no ale nie zawsze się niestety da.
Czy pani się zajmuje kilkoma sprawami naraz? Czy pani jakoś sobie je dzieli, że tutaj się angażuje w jedną, a tutaj w drugą? No bo to czasami to się może zrobić misz-masz i pani się coś może po ludzku pomylić.
Na szczęście mi się nie myli, jak do tej pory. Zdarza się, że mam dwie czy trzy sprawy, ale to są zazwyczaj zupełnie różne od siebie sprawy. Wiodąca sprawa główna jest zazwyczaj najbardziej gdzieś tam przeze mnie wykonywana, jakby czynności do niej są wykonywane w największym zaangażowaniu. Natomiast zazwyczaj są jeszcze sprawy, które ktoś również prosi mnie o pomoc i dzielę sobie ten czas na dwie czy trzy sprawy, tak?
Jak często, czy w ogóle do tego dochodzi, ale jak często opinie profilera różnią się od zdania policjantów?
Zdarza się, że się różnią, zdarza się, że potwierdzają jakąś wersję. Na szczęście już coraz częściej, jeśli nawet różnią się, to są brane równie poważnie pod uwagę. I zawsze rozmawiam z policjantami na temat tego, co napiszę. Również napotykam pytania podobne, jak zadaje mi pan, dlaczego tak, dlaczego taki wiek, dlaczego sądzę, że w takim przedziale wiekowym, wykształceniu, pochodzeniu i tak dalej. Staram się to wszystko logicznie i sensownie uzasadnić. No i te wersje są również sprawdzane, więc nie ma takiego nastawienia, jak być może jeszcze parę lat temu, że nie warto tego słuchać, bo my wiemy lepiej. Nie, jest współpraca, jest chęć, jest zaangażowanie, dzieli się każdy swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą i staramy się te wersje weryfikować, więc myślę, że idzie to dobrze do przodu, pozytywnie, z takim zaangażowaniem i z taką chęcią współpracy po prostu z profilerami.
W dobrym kierunku i
dobrym
cieszy
kierunku.
To, że takie osoby pracują. Pani jest jedyną taką postacią, profilerem w Komendzie Wojewódzkiej w Gdańsku, która się zajmuje tego typu budową takiego portretu psychologicznego czy charakterystycznego przestępców? Czy jest więcej takich osób jak pani?
Jestem jedyną osobą. Jedyną. Pracuję w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym i na bieżąco współpracuję praktycznie przy każdej sprawie, która ma miejsce na terenie naszego województwa.
Czyli musimy mieć pani jednak mimo wszystko dużo sił, żeby to wykonywać. Pewnie byłoby łatwiej, gdy byłoby więcej takich osób, no ale to już pewnie wynika z faktu, że raz, że nie są przygotowane merytorycznie, a dwa, że pewnie też są to kwestie po prostu pieniędzy. Bardzo pani dziękuję za wizytę, żeśmy chyba troszeczkę przybliżyli pani rolę i pani pracę w policji, choć ze szczegółami zawsze jest trudno, natomiast cieszę się, że można było chociaż w pigułce o tym opowiedzieć, bo to szalenie ciekawy zawód, aczkolwiek myślę, że naprawdę trzeba być bardzo twardym, żeby tę pracę wykonywać.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie. Naszym gościem była pani Justyna Poznańska, psycholog, profilerka, jak to określiłem, z Komendy Wojewódzkiej w Policji w Gdańsku. Dziękujemy państwu serdecznie za uwagę. Pitawal Radia Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.